Józefie najczystszy,
módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy,
módl się za nami.
Józefie najmężniejszy,
módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy,
módl się za nami.
Józefie najwierniejszy,
módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości,
módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa,
módl się za nami.
Wzorze pracujących,
módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego,
módl się za nami.
Opiekunie dziewic,
módl się za nami.
Podporo rodzin,
módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych,
módl się za nami.
Nadziejo chorych,
módl się za nami.
Patronie umierających,
módl się za nami.
Po strachu duchów piekielnych,
módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego,
módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przebódź nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Ustanowił go Panem domu swego
i zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rodzinie Radia Maryja dziękujemy za wspólną modlitwę różańcową. Są 2 minuty po godzinie 13. Tu Radio Maryja. Wtorek 28 dzień czerwca, zapraszam na wiadomości. O godzinie 19 w rzymskiej Bazylice Świętego Jana na Lateranie wikariusz papieski dla diecezji Rzymu ksiądz kardynał Camillo Ruini otworzy oficjalnie proces beatyfikacyjny ojca świętego Jana Pawła II. Postulatorem procesu jest ksiądz Sławomir Oder. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyć będą rodacy przybyli z kraju i z zagranicy, najbliżsi współpracownicy ojca świętego Jana Pawła II wraz z księdzem arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem, delegacja Episkopatu Polski, a także przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, włoskie i rzymskie władze oraz korpus dyplomatyczny. Radio Maryja i Telewizja Trwam przeprowadzą transmisję tej uroczystości. Wiadomości z kraju. Marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej ogłosił przed godziną, że będzie startował w wyborach prezydenckich. Tym samym Cimoszewicz zmienił swoje stanowisko z 18 maja, kiedy oświadczył, że nie weźmie udziału w wyborach. Szefem Komitetu Wyborczego Włodzimierza Cimoszewicza zostanie żona prezydenta Jolanta Kwaśniewska, związana z Fundacją Porozumienie Bez Barier. Do 11 lipca Sąd Lustracyjny odroczył rozpoczętą dziś lustrację kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Marka Borowskiego, ponieważ ma wyjaśnić zapisy archiwalne Służby Bezpieczeństwa, która w 1984 roku zarejestrowała go jako kandydata na tajnego współpracownika. Borowski powiedział, że odmówił wtedy współpracy. Na wniosek zastępcy rzecznika interesu publicznego Andrzeja Ryńskiego sąd przesłucha 3 oficerów SB, w tym Henryka Bosaka, którzy od 1964 roku dokonywali zapisów rejestracyjnych co do Borowskiego. Najpierw w 1964 roku zarejestrowano go jako tak zwane zabezpieczenie, oznaczało to, że wszystkie informacje o Borowskim miały trafić do określonego oficera SB. W 1984 roku zmieniono tę rejestrację na kandydata na agenta, a w 1987 roku powrócono do rejestracji zabezpieczenia. Według zastępcy rzecznika interesu publicznego trzeba wyjaśnić, w jakim celu Borowski był wtedy zabezpieczany. Wiadomości z zagranicy. Większość Amerykanów krytycznie ocenia sposób prowadzenia wojny w Iraku przez prezydenta George'a W. Busha, wynika z najnowszego sondażu opublikowanego w Waszyngtonie. Po raz pierwszy większość Amerykanów uznała, że administracja rozmyślnie wprowadziła w błąd opinię publiczną w sprawie interwencji w Iraku. 75% respondentów oceniło też, że władze nie doceniły zagrożeń istniejących na miejscu. Na temat sytuacji w Iraku ma dziś wypowiedzieć się prezydent Bush w transmitowanym przez telewizję wystąpieniu w bazie wojskowej w Fort Bragg w północnej Karolinie. Tymczasem w Iraku kolejny dzień zamachów. W zamachu samobójczym w Bagdadzie zginął rano marszałek senior irackiego parlamentu, jego syn i 3 funkcjonariuszy ochrony parlamentarzysty. Samobójca wysadził w powietrze swój pojazd na północnych obrzeżach Bagdadu w momencie przejazdu samochodu szejka Al-Fayada, który jako tymczasowy przewodniczący senior prowadził w marcu pierwszą sesję irackiego parlamentu. Także w mieście Musaib na południe od Bagdadu w wybuchu szpitalu irackim zginęły 3 osoby, a 13 odniosło obrażenia. Polska jest na skraju wyżu z nadmorza północnego w tej samej ciepłej masie powietrza. Dziś słonecznie tylko na krańcach północno-wschodnich zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem do 27 lokalnie na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Były to wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję Państwu. Dorota. 7 minut po 13.
Kochana rodzino Radia Maryja, już 9 lipca, w sobotę o godzinie 18, najbliżsi współpracownicy i w niedzielę 10 lipca cała nasza rodzina jesteśmy na Jasnej Górze. Jest to szczególna pielgrzymka. Przychodzimy już 13 raz. Przychodzimy w roku eucharystycznym. Przychodzimy w roku odejścia do domu Ojca Umiłowanego, największego naszego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, pod hasłem z Janem Pawłem II totus tuus. Chcę być cały Twój, Maryjo. Przychodzimy w 350. rocznicę zwycięstwa Jasnej Góry. 350 lat temu, gdy cała Polska była pod szwedzkim potopem, została tylko oblężona przez Szwedów ciągle Polska jeszcze Jasna Góra. Około 300 w jej murach Polakami, 70 rycerzami, z bohaterskim, charyzmatycznym ojcem Augustynem Kordeckim. Od Jasnej Góry zaczęło się odzyskanie ojczyzny Polski. Także dziś przeróżne wrogie dla Kościoła i ojczyzny zalewają nas potopy. Tym bardziej gorąco zapraszamy Was wszystkich, cała kochana rodzina Radia Maryja, rycerze Maryi, na Jasną Górę. Niech to będzie szczególne, modlitewne oblężenie Polaków Jasnej Góry. Zapraszamy. Nie mów potem, nie mogę, nie mam pieniędzy, mam inne plany. Teraz jest czas łaski. Nie odkładaj jej na później, bo nie wiadomo, czy później ona się powtórzy. Czy Pan Bóg da Ci jeszcze czas? Matka Najświętsza czeka. Nie pozwól jej czekać na daremno. Nie mów potem, ale teraz, Maryjo. Przychodzę do Ciebie z innymi teraz. Nie sam. Przyprowadzam Ci rodzinę, przyjaciół, rodaków. Popatrz na każdego z nas, na Polskę. A więc teraz, niech w tych dniach będzie pospolite ruszenie Polaków. Zróbcie wszystko. Stańmy na Jasnej Górze wszyscy świadomi i kochający przyjaciele Radia Maryja. Sobota, 9 lipca, godzina 18, msza święta. Przewodniczą księża biskupi, homilia ksiądz biskup Stanisław Stefanek, ordynariusz diecezji łomżyńskiej. Godzina 21, apel jasnogórski, następnie czuwanie w intencji ojczyzny. Zapraszamy wspólnoty różańcowe przed cudowny obraz. Grupy adoracyjne, wspólnoty intronizacyjne i inne. Prosimy kapłanów o zgłaszanie się do Radia Maryja do prowadzenia tej modlitwy. Godzina 24, msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa za ojczyznę. Niedziela, 10 lipca, godzina 8.15, godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, a następnie czas wielbienia Pana Boga. Godzina 11, uroczysta msza święta. Przewodniczy jej ksiądz biskup ordynariusz diecezji kaliskiej, ksiądz biskup Stanisław Napierała i inni księża biskupi i kapłani. Homilię wygłosi ukochany przez nas ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Na szczycie jasnogórskim będziemy trwać do godziny 15. Jeszcze raz zapraszamy na szczególną, 13. naszą pielgrzymkę w szczególnym roku. Zapraszamy do modlitewnego oblężenia Jasnej Góry. Spieszmy się, zróbmy wszystko, by być, by przybyć do naszej Matki i Królowej czekającej na nas, by obdarzyć nas nadzwyczajnymi łaskami. Nie mów potem, nie odkładaj tego czasu. Nie wiemy, czy będzie nam jeszcze dany kiedyś taki czas. Bóg zapłać.
Teraz jeszcze serdecznie zapraszamy. Będziemy przypominać miejsce, telefony, adresy, nasza pielgrzymka na Jasną Górę. Słyszeliśmy słowa zachęty ojca dyrektora. Jeszcze zanim aktualności dnia się rozpoczną, mamy gości pielgrzymów w naszym studiu, którzy modlili się z nami. Na różańcu są też w Radiu Maryja i ich przedstawiciele są tutaj u góry w studio. Bardzo prosimy o przedstawienie się. Jest ksiądz, opiekun i są przedstawiciele grupy. Bardzo prosimy, skąd jesteście i kogo pragniecie pozdrowić.
Ksiądz Zbigniew Szlachetka, wikariusz z parafii świętego Jerzego w Poznaniu, razem z grupą serdecznie pozdrawiamy wszystkich parafian, zwłaszcza księdza proboszcza, księdza Grzegorza, który przygotowuje się do objęcia probostwa pierwszego w swoim życiu. Jeśli mogę, chciałbym też pozdrowić swoją mamę, która wiernie słucha codziennie Radia Maryja.
A gdzie?
W Golinie Wielkiej, w parafii Bojanowo.
Pięknie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I są panie, i pan. Bardzo prosimy. Pani?
Jestem prezesem Stowarzyszenia Złota Jesień w Rakoniewicach. Przyjechałam tutaj z pielgrzymką, z grupą 50 osób i pragnę pozdrowić serdecznie pozostałych członków Stowarzyszenia Złota Jesień w Rakoniewicach. Pozdrawiam moją córkę Halinę wraz z rodziną w Rakoniewicach. Pozdrawiam mojego syna z rodziną, który mieszka w Czeladzi, i pozdrawiam moją matkę chrzestną Joannę Warszta w Poznaniu i wszystkich parafian z Rakoniewic oraz księdza Mariana Szymańskiego ze Śmigla, który w obecnej chwili przebywa w szpitalu, życząc mu powrotu do zdrowia.
Dziękuję. No właśnie, czy ta jesień jest taka złota? To jest pytanie.
No,
prawda?
Złota, bo są starsze osoby przeważnie. Także no, wydaje mi się, że złota.
To trzeba, mają taką opiekę, prawda? No, staracie się, prawda?
No oczywiście, tak jest.
Pozdrawiamy wszystkich, szczególnie właśnie opiekunów. Bardzo prosimy jeszcze pani.
Bożena Kargę, jestem z Poznania. Chciałbym pozdrowić pracowników, współpracowników Radia Maryja, wszystkich słuchaczy, którzy modlą się zawsze i słuchają Radia Maryja, naszych kapłanów w parafii świętego Jerzego oraz rodzinę i Madzie Buczek, która tyle zrobiła dla Różańca Świętego, tworząc podwórkowe koła dzieci.
Tak, jeszcze pan, prosimy bardzo.
Piotr Wojtkowiak z Poznania, z parafii świętego Jerzego. Chciałem pozdrowić całe Radio Maryja, wszystkich pracowników oraz rodzinę, no i poprzedniczka, co powiedziała też tutaj, księży, którzy pracują w parafii świętego Jerzego.
A co jeszcze jest przed wami? Gdzie jedziecie? Czy to tylko do Torunia?
Dzisiaj wystartowaliśmy w drogę. Byliśmy w Gnieźnie, w katedrze. Dzisiaj jeszcze zmierzamy do Gierszwałdu. Jutro Święta Lipka, Bisztynek, Stoczek i na nocleg przyjeżdżamy do Warszawy, a trzeciego dnia grób księdza Jerzego, sanktuarium świętego Andrzeja, Boboli, Szymanów, Niepokalanów, no i do domu.
Pięknie. Dziękuję bardzo za pozdrowienia, za Waszą obecność i modlitwę i całą grupę pozdrawiamy tam na dole w kaplicy, prawda? W kaplicy radiowej. Z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie, a życzę dobrej pielgrzymki jeszcze, a przed nami i jeszcze o tym, co w dzisiejszym naszym dzienniku posłuchajmy, a potem audycja aktualności dnia.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Dziś w naszym dzienniku Polska i Polacy dziękują świętej pamięci Filipowi Adwentowi za niestrudzoną służbę ojczyźnie i rodakom, a zwłaszcza za obronę polskiej ziemi przed wyprzedażą, za pomoc polskiej służbie zdrowia, upominanie się o ludzi skrzywdzonych i ubogich. Za doznane wielkie dobro składamy staropolskie, Bóg zapłać. Umówiliśmy się na poniedziałek w Brukseli. Do spotkania nie doszło. Uważał, że na Zachodzie Polska i Polacy często są przedstawiani w sposób krzywdzący. Oburzało go to. Pisał artykuły do prasy zagranicznej, udzielał wywiadów, wyjaśniał i obalał stereotypy w rozmowach z kolegami posłami z innych krajów. Mirosław Piotrowski w naszym dzienniku. Kochał Polskę ponad życie. Polska. Filip Adwent mówił o niej z gorącą miłością. Mówił o tym, jaka była, jaka jest dziś i jaka jest w jego marzeniach. Filip Adwent nie żyje. Nie mogę się z tym pogodzić. Stanisław Kraiski w naszym dzienniku. Krakowskie spółdzielnie mieszkaniowe mogą korzystać z prawa wykupu od gminy gruntów, na których znajdują się budynki z lokalami mieszkalnymi, za zaledwie 2% ich wartości. Dobry czas na wykup gruntów. Czytam w naszym dzienniku. Gdyby nie poznański czerwiec 56 roku, nie byłoby później Radomia 76, Gdańska 70, ani Solidarności. Dziś w naszym dzienniku bez Poznania nie byłoby Solidarności. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
I jeszcze raz na audycję aktualności dnia. Thank you. I rozpoczynamy nasze aktualności dnia. Pierwszy temat, rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Ojca Świętego Jana Pawła II, który dzisiaj nastąpi w Rzymie. Mamy teraz połączenie już na żywo z ojcem doktorem Marianem Sojką, naszym ojcem redemptorystą. Bardzo prosimy o informacje dla słuchaczy Radia Maryja, ojcze Marianie.
Witam ojca Janusza, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja z bardzo słonecznego Rzymu, gdzie właśnie dzisiaj rozpocznie się oficjalnie proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Jak wiemy, to ogłoszenie tego radosnego wydarzenia nastąpiło 13 maja też w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. I choć prawo kanoniczne wymaga, aby od śmierci kandydata na ołtarze upłynęło co najmniej 5 lat, to w tym wypadku papież Benedykt XVI udzielił dyspensy, do czego jako papież jest uprawniony, i pozwolił na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, przyspieszając ten proces beatyfikacyjny. Tak więc dzisiaj o godzinie 19 odbędzie się ta ceremonia otwarcia procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Co jest bardzo ważne, istotne. Nastąpi to zaledwie 87 dni po śmierci papieża. I inauguracyjne posiedzenie Trybunału Kanonicznego poprzedzą również pory z okazji przypadającej w środę uroczystości świętych Piotra i Pawła. Diecezja Rzymu wybrała specjalnie tę datę na rozpoczęcie beatyfikacji, gdyż jak już wspomniałem, 28 czerwca to jest dzień, gdzie przypada ta Wigilia uroczystości świętych Piotra i Pawła, patronów Kościoła. Na początku tej uroczystości w Bazylice Laterańskiej zostanie odczytany po łacinie dekret powołujący Trybunał, który przez następne miesiące będzie przesłuchiwał świadków oraz badał dokumenty o życiu sługi Bożego Karola Wojtyły. Następnie kardynał Ruini odbierze przysięgę, w której członkowie Trybunału przyrzekną wypełniać swoje zadanie sumiennie i nie ujawniać treści przesłuchań świadków. Zobowiążą się także, że będą czynili swoją posługę bezinteresownie. Od momentu zaprzysiężenia Trybunału w odniesieniu do Karola Wojtyły będzie więc można używać tytułu Sługa Boży. I warto przypomnieć, że postulatorem procesu, główną osobą prowadzącą proces w imieniu kardynała Ruiniego będzie ksiądz Sławomir Oder. To jest kapłan pochodzący z diecezji toruńskiej. Ponadto on będzie reprezentował, jak już wspomniałem, biskupa, w tym wypadku wikariusza Rzymu, kardynała Ruiniego. Ponadto w tej komisji będą również ksiądz prałat Gianfranco Bella oraz ksiądz prałat Francesco Maria Tacciotti oraz ksiądz Giuseppe Alonso oraz Marcello Teramini, Giuseppe Gobbi, Francesco Allegrini. Każdy z tych członków komisji ma określone zadania, ustalone też przez prawo przy procesach beatyfikacyjnych i każdy z nich będzie po prostu dzisiaj właśnie składał przysięgę w czasie tej uroczystości. I ta cała komisja również utworzy listę świadków i później na wezwanie postulatora procesu ci świadkowie będą musieli się stawić. Ci, którzy mają jakieś wiadomości na temat kandydata na ołtarze. Pamiętamy również, że kardynał Ruini wydał ten dekret, który rozpoczynał cały proces beatyfikacyjny. Ten dokument zawisł na bramie kurii rzymskiej oraz na bramie kurii krakowskiej, gdzie przecież przez 20 lat kardynał Karol Wojtyła był biskupem, był pasterzem tej diecezji. I co warto powiedzieć, co warto przypomnieć z tych dni wielkich, wspaniałych, smutnych zarazem dla nas, że widzieliśmy na placu świętego Piotra zaraz po śmierci Jana Pawła II te napisy Santo Subito, święty natychmiast. Było to powszechne wołanie i przeświadczenie Kościoła, aby Jan Paweł II został wyniesiony do chwały ołtarza. I wychodząc naprzeciw tym wszystkim prośbom, tym wszystkim jakby naleganiom, Benedykt XVI zgodził się rozpocząć proces beatyfikacyjny. Ja pragnę tutaj jeszcze może przypomnieć słuchaczom Radia Maryja, że jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek informacje związane z tym procesem, to może tą swoją korespondencję między innymi kierować tutaj do Rzymu na adres Piazza San Giovanni in Laterano 6, Rzym, Roma inaczej można napisać, czy nawet się powinno napisać Roma 00184. To jest tych kilka takich podstawowych wiadomości związanych z rozpoczynanym dzisiaj procesem oficjalnie Jana Pawła II. To jest na pewno wielki, radosny moment. Spodziewamy się, czy organizatorzy tej uroczystości dzisiaj spodziewają się wielu pielgrzymów, w tym z Polski także. Spodziewani są również Rzymianie, że przybędą dzisiaj w wielkiej ilości, liczbie do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Też warto przypomnieć, myślę, że być może to ojciec Janusz uczyni, że istnieje również strona internetowa związana z tym procesem. Istnieją również inne możliwości, kontakty, informacji dotyczące tegoż procesu beatyfikacyjnego. W tym procesie również bierze udział, czy ze strony Polski jest oddelegowany do badania pism pod kątem teologicznym ojciec franciszkanin, ojciec Zdzisław Kijast, który będzie również w tym procesie uczestniczył w jednej z komisji odpowiedzialnych za badanie właśnie dorobku teologicznego Jana Pawła II. Także w tej komisji, jak wiemy, jest tych wiele akcentów polskich, które myślą też pozwolą jakby lepiej zrozumieć przesłanie Jana Pawła II.
Tak, i oczywiście będziemy śledzić to na antenie Telewizji Trwam, Radia Maryja, o 19:00 bezpośrednia transmisja. No i rzeczywiście rozpoczyna się kolejny, prawda, etap szczególnego czasu w Kościele, otwarcie procesu beatyfikacyjnego Ojca Świętego Jana Pawła II, jak ojciec właśnie tu zauważył, 87 dni po śmierci papieża, po śmierci Ojca Świętego, posiedzenie Trybunału Kanonicznego, modlitwa i potem już, prawda, według prawa wszystko przypisane będzie przebiegało, kolejne punkty, będziemy to słyszeli, widzieli.
I chciałbym tutaj może dodać, że takie ostatnie odstępstwo, tak, że tak powiem, od tych reguł ustalonych w Kościele, to było w momencie śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Przy kanonizacji świętego Franciszka z Asyżu, że tak powiem, Kościół bardzo szybko zastosował tu procedury, które pozwalały na wyniesienie bardzo szybkie tego świętego. Tak było powszechne przekonanie o świętości tegoż wielkiego, jak wiemy, patrona Kościoła, ale również wielkiego świętego biedaczyny z Asyżu. Więc ta sytuacja jakby się powtarza po kilkuset latach i to przekonanie o famie di santità, o właśnie o poczuciu świętości, lud Boży tak odbiera to, że Jan Paweł II jest świętym, już poszedł po nagrodę do Ojca, ale zarazem jest wśród tych zbawionych. To przeświadczenie wśród ludu Bożego istnieje i dlatego jakby Kościół, idąc z ludem Bożym, jakby wsłuchując się w to odczucia ludu Bożego, można powiedzieć, również pragnie, stosując oczywiście te procedury, które są wymagane w takich wypadkach, również rozpocząć ten proces, który pozwoli zbadać heroiczność cnót Jana Pawła II, pozwoli również przeprowadzić cały proces zawsze związany z beatyfikacją. I co jest, myślę, bardzo ważne, przy każdej beatyfikacji, jak i później kanonizacji, są potrzebne cuda. Czyli jeżeli za stawiennictwem kandydata na ołtarze sługi Bożego będzie cud i ten cud, autentyczność tego cudu jakby trzeba potwierdzić też odpowiednimi badaniami, to jest kolejne jakby świadectwo świętości tego sługi Bożego. No. Więc w tym wypadku są też te momenty bardzo ważne. Modlitwa jest potrzebna, cud, znak z nieba i tutaj zakończone te wszystkie badania związane z dorobkiem całym na ziemi tutaj Jana Pawła II.
No wiemy, myślę, to nie jest tajemnicą, że za życia takie sytuacje, takie znaki się dokonywały. Teraz pewnie są one też spisywane i zbierane i to wszystko będzie przedstawione oczywiście w tej odpowiedniej procedurze.
Tak, to wszystko jest konieczne, aby zebrać. Jest dlatego to kilka razy było już ogłaszane, że ktokolwiek posiada właśnie jakieś dokumenty związane z życiem, z działalnością każdego kandydata na ołtarza, w tym wypadku Jana Pawła II, powinien się właśnie skontaktować ze wspomnianą już komisją odpowiedzialną za beatyfikację Jana Pawła II, a w tym wypadku najlepiej z księdzem Oderem. To jest bardzo ważne. I tutaj warto pamiętać, że ten cały proces beatyfikacyjny zakończył się po przebadaniu wszystkich akt i później zostaje to przekazane, te wszystkie akta po zebraniu, przebadaniu, po wyrażeniu opinii, przekazane są do odpowiednich kongregacji w Watykanie, które dalej według określonych norm i procedur prowadzą dany proces beatyfikacyjny. Następnym etapem po procesie beatyfikacyjnym jest proces kanonizacyjny. I najpierw, jak powszechnie się mówi, zamyka się proces na szczeblu diecezjalnym, później to wszystko przechodzi do kongregacji do spraw kanonizacyjnych, która właśnie otwiera tenże proces beatyfikacyjny na dalszym etapie. Wtedy sporządza się również pozycję na temat życia i cnót i prowadzi się dalsze te badania. Na końcu efektem jest ogłoszenie kandydata błogosławionym, jeżeli przejdzie te wszystkie badania w sposób pomyślny. Jeszcze raz powtarzam, jest potrzebna potężna też modlitwa, modlitwa o beatyfikację i jest konieczna również modlitwa i same cuda, które jakby poświadczą świętość Jana Pawła II, bo te cuda, które się dokonywały za życia Jana Pawła II w tym wypadku, no nie wystarczą, jakby są konieczne te cuda dopiero po śmierci Jana Pawła II.
Ojcze Marianie, dziękujemy bardzo za informację, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy i bardzo serdecznie jeszcze raz zachęcamy do tej modlitwy, do łączenia się z Rzymem i następne dni również, bo to są dni, które nam przypominają Jana Pawła II, ale również przypominają powszechne posłannictwo Kościoła, wymiar apostolski dzieł Kościoła i tym wielkim apostołem świata i w ogóle całej społeczności wierzących był Jan Paweł II, którego chcemy wszyscy razem, aby Kościół wyniósł do chwały ołtarza.
Możemy mówić Jan Paweł II wielki i niedługo już święty też.
Tak, potrzebna jeszcze raz jest, mówię, nasza wielka, wielka modlitwa, a myślę, że tej modlitwy jej nie zabraknie, ponieważ śmierć i następne wydarzenia związane ze śmiercią Jana Pawła II pokazały nam, jak wiele dobra w nas drzemie i jak bardzo dla nas był ważny Jan Paweł II.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Dziękuję.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Ojciec Marian Sojka, rentarysta. Dzisiaj uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Transmisja na żywo, także w telewizji Trwam i w Radiu Maryja o godzinie 19. Kolejny temat, kolejne połączenie. Teraz rozmawiam z panią poseł Ewą Kantor, Koło Poselskie Dom Ojczyzny, Ojczysty i Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Chcemy porozmawiać w kilku słowach, chociaż podsumować te nierewelacyjne wyniki matur w Polsce. Pani poseł jest teraz w Sejmie, bo wiem, że jest będzie głosowanie na temat pana ministra Jonickiego, ale to może inny temat. Po tych maturach pani poseł, jak to możemy podsumować? Wyszły bardzo słabo i świadczą chyba, o czym to może świadczyć, pani poseł?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam serdecznie Ojca i wszystkich radiosłuchaczy. No możemy powiedzieć, Ojcze, tak, że wiele szkół w Polsce, średnich, ponad gimnazjalnych, przeżywa gorzkie chwile przeżywa. Myślę, że szczególnie są to szkoły, które miały tak zwane licea profilowane, gdzie wyniki są bardzo złe, bo 30-40%, w niektórych miejscach nawet ponad 50% uczniów nie zdało egzaminu maturalnego. To jest bardzo, bardzo przykra dla młodzieży sprawa. To jest wynik okresu kształcenia, wejście w dorosłość. Przypomnijmy, że to jest szkoła podstawowa, gimnazjum i to jest pierwszy rocznik eksperymentu pedagogicznego, który, można powiedzieć, skończył się tragicznie. Został przeprowadzony na całej populacji 317 tysięcy uczniów i cynizm i zadowolenie ministerstwa może być wynikać tylko z tego, że ci, którzy patrzyli na ten eksperyment na początku, 6 lat temu, mówili, że ta nowa matura i ten sposób prowadzenia, przygotowania doprowadzi do tego, że większość uczniów w Polsce, młodych ludzi, odsunie się od kształcenia, zatrzyma się im drogę kształcenia poprzez to właśnie, że nie spełnią tego podstawowego kryterium, jakim jest zdanie matury. Po wynikach widzimy, że to, cośmy przewidywali, stało się faktem. Chcę powiedzieć, że ja zaczynam od wyników, chcę powiedzieć również o tym, że to, że zdały, że egzaminy poszły dobrze, na przykład w liceach z języków, to są koszty ogromnej pracy rodziców finansowej, różnych usług, różnych korepetycji, wielkich pieniędzy złożonych na korepetycje i tutaj to poszło, dzieci się uczyły poza szkołą. No, matematyka, widać, że program jest niewłaściwy, programy kształcenia. To jest, myślę, to jest wielka, wielka, ogromna przykrość dla wielu osób. I to, co było główną celem i zaletą, to, że ma być bez egzaminu wstępnego, uczniowie nie będą, będą musieli zdawać na te najbardziej konkurencyjne uczelnie skorzystały z tej autonomii. Myślę, że to jest bardzo ważne, że matury nie spełniły swego oczekiwania, straciły mnóstwo czasu. Tutaj mam takie odpowiedzi od młodzieży, że no również czas oczekiwania, półtora miesiąca na wyniki matury. Szkoła straciła prawie 2 miesiące czasu pracy, ponieważ nie odbywały się zajęcia. To są pierwsze, drugie klasy. I to jest strata, już wycięcie z cyklu kształcenia prawie pół roku.
Słyszymy,
że niski, no dzwonki jeszcze...
No właśnie, to nie dzwonki szkolne, ale dzwonki sejmowe.
Tak, niski, wysokie wyniki w Małopolsce, to jest nic pewnego, nikt nie sprawdza, ja mam uwagi, że po prostu zaliczano odpowiedzi błędne, nikt tego nie sprawdza. To jest po prostu wielka rzecz. Chcę powiedzieć, że do kosztów musimy zaliczyć również tą całą kampanię informacyjną trwającą prawie 6 lat. Tegoroczne nakłady, szkolenie nauczycieli, 80 milionów, to co CEA matura w tym roku pochłonęła, czyli procesy biurokratyczne samego przeprowadzenia. Nie liczymy godzin straconych w szkole przez nauczycieli, nieodbytych zajęć. Więc powiem tak, że to jest bardzo tragiczne doświadczenie przeprowadzone na całej populacji, że odpowiedzialnymi za to są Unia Wolności, reformatorzy, przypomnę, Irena Dzierżgowska, Anna Radziwiłł, obecny minister Sawicki, to są twórcy i ci, którzy wprowadzali z uporem maniaka. No i powiem, że wielkie grupy nauczycieli, którzy mimo wszystko propagowali, namawiali do tego i dalej na łamach pracy nie dopuszcza się krytyków reformy, nie dopuszcza się ludzi, którzy znają rzemiosło, potrafią i nie pozwala się mówić prawdy. Chcę powiedzieć, że cała reforma była robiona bez zaplecza naukowego, bez wsparcia o wyższe szkoły, nie tylko pedagogiczne, ale uniwersytety. To jest po raz pierwszy, nigdzie chyba na świecie czegoś takiego nie robiono, więc powiem, że no, jest to bardzo, bardzo przykre doświadczenie. Jeśli to myślimy, że uczniowie dopiero mają zdawać maturę za, za pół, za 6 miesięcy w styczniu i tyle czasu czekania, to jest bardzo trudne. Ojcze, ja muszę
tak, dziękuję pani poseł, bo tam wieża Babel widać się odzywa, głosy różne. Pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem, dziękujemy pani poseł. Pani poseł Ewa Kantor, podsumowanie tegorocznych matur. Jeszcze tyle dopowiedzmy, że wyniki były bardzo późno podane, no bo tak sprawdzano, więc to też inaczej jest, kiedy przy starej maturze były jeszcze te tygodnie i potem czas na poprawę, teraz pół roku czekania. O tych wynikach, podsumowanie tych wyników dzieliła się z nami pani poseł Ewa Kantor, Koło Poselskie Dom Ojczysty. Temat dowiedzieliśmy się, no, takie było oświadczenie marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza, że postanowił jednak kandydować w wyborach prezydenckich, a więc była chwila napięcia, oczekiwania i teraz ta decyzja. Mamy połączenie z panem doktorem Mieczysławem Rybą. Witamy bardzo serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
No i właśnie, co możemy powiedzieć? Czy to było zaskoczenie dla pana, ta decyzja, czy taki scenariusz był do przyjęcia?
Wydaje się, że to jest scenariusz zaplanowany w Pałacu Prezydenckim i co by nie powiedzieć, to to, co się w tej chwili stało i logika pewnych zdarzeń idzie w kierunku z punktu widzenia prawicy czy takiego narodowego w bardzo niebezpiecznym kierunku, to znaczy w kierunku jednak odradzania się lewicy i jej siły w kraju. Drugi jest o tyle z ich strony taki sprawny, ponieważ Cimoszewicza poprzez... Znaczy, dlaczego... Pytanie jest podstawowe, dlaczego on publicznie ogłosił najpierw, że rezygnuje. No przecież nie dlatego zmienił zdanie, iż ludzie się od niego tego domagali i że jest tak popularną postacią, że naprawdę kobiety płaczą, a mężczyźni mdleją. Tylko był pewien rodzaj planu. Wydaje się, że lewica ma najbardziej tutaj niskie notowania i największe problemy z tą sumą ataków, tą skomasowaną sumą ataków związaną z ich aferami. Tych afer jest co niemiara. I teraz tych postaci, które jakoś w afery były nieuwikłane, a są jakoś znane, no nie jest aż tak dużo, chociaż pamiętajmy, że ta paleta różnych rozwiązań na lewicy jest większa o wiele niż na prawicy, no, która przywiązuje się tak bardzo do konkretnych osób, a nie potrafi w wielu wypadkach w zależności od sytuacji umiejętnie posłużyć się różnymi osobami, które no, po prostu nadają się w danej sytuacji do gry. Tymczasem ci może być wycofany w momencie tej konfrontacji, po prostu był poza sumą ataku, był poza tym całym układem, nikt się specjalnie nim nie interesował, no zważywszy na fakt, iż prawda, uznano go jako tego, który z polityki odchodzi, jako emeryta politycznego i tak dalej. I taki był cel. Taki był cel, żeby po prostu odsunąć go na bok, żeby po prostu sobie przeczekał najgorsze konflikty. I teraz przed wakacjami, kiedy praktycznie jest sezon ogórkowy, a więc nikt się specjalnie polityką nie zajmuje, bardziej się zajmuje swoją rodziną, na wakacje wyjeżdża, jest dana ta postać w sytuacji, kiedy już wszystko, co groźne, wybrzmiało. Wybrzmiało łącznie z tym, że prezydentowa Kwaśniewska jest po komisji, śledczej nic tam wiele nie powiedziała i więc tych strat swoich tam za bardzo nie ma. I co ciekawe, Cimoszewicz podobno ogłosił, że ona będzie szefem jego kampanii wyborczej. To jest kolejna twarz, która jakoś jest identyfikowalna i przez elektorat płaczliwy uznawana jako, powiedzmy, pewien taki wzór z seriali telewizyjnych.
Ale właśnie, tak się pytam, czy pytamy się niektórzy, czy to jakoś nie było gdzieś to układane, prawda?
Wycofywanie no, wydaje się, że tak.
Potem,
wydaje
potem
się, że
prawda, takie tworzenie takiego pewnego obrazu, mówimy imidżu, że prawda, gdzieś tam na wschodzie, jakieś tam żubry, jakaś tam, prawda, taka działalność przyrodnicza, ochrony przyrody i tak dalej, i tak dalej. To wszystko no, skomponuje się, bo to jednak potrzeba odwagi, żeby w tym momencie, kiedy SLD jest tak już skompromitowane przez afery, które wychodzą, które są nagłaśniane, w różnych przypadkach, prawda, odmieniane na różnych poziomach, jednak odwaga, żeby z tego ramienia startować, no, albo determinacja.
No jest, znaczy to jest, ojcze, no jednak ten obóz jest bardzo zorganizowany, ten obóz ma doskonałe takie centrum do gry politycznej, do różnych manipulacji. To są dziesiątki lat doświadczeń i to wychodzi. Problem jest taki, że żeby zmienić i odbić się nieco, to trzeba by było po prostu pokazać takie twarze, które nie kojarzone są z systemem afer, które są niewinne, które wspomagają innym ludziom. I to dokładnie w tym się mieści. Cimoszewicz-Kwaśniewska i Olejniczak, prawda? Jako ten, który rozdaje, tam nawet takie migawki wyborcze chodziły, prawda, który prosi rolników, ażeby ci, nie wiem, pili mleko, czy też żeby ludzie pili mleko, żeby ludzie o dopłaty unijne się starali i tak dalej. I Olejniczak jako twarz niby młoda, może jeszcze nieznacząca, ale młoda i rozegrany przez Kwaśniewskiego jako szef. Cimoszewicz trzymany w odstawce i wyrusza do gry w momencie, kiedy są wakacje, kiedy tylko niespecjalnie jest jak zaatakować i wiele się nie wydarzy. Ale ja mi się wydaje, że ten scenariusz jest pisany jeszcze dalej, bo żeby on miał szansę i to ojciec słusznie moim zdaniem twierdzi, w takiej dużej kompromitacji lewicy te szanse wbrew tym sondażom nie są takie duże. No sondaże naprawdę są jak pisane na zamówienie, bo ni stąd, ni zowąd Cimoszewicz dostaje takie poparcie, to tak troszkę jak Partia Demokratyczna, nim jeszcze powstała, miała od razu 12%, chociaż ja sam nie za bardzo wtedy kojarzyłem, jaka nazwa jest tego, a już ludzie w 12% prawda, nagle popierali. To są takie fikcje medialne, ale scenariusz może być pisany do jesieni jeszcze bardziej precyzyjnie. I tutaj się próbowałem tak też rozmawiać z różnymi ludźmi, więc może iść w tym kierunku, ponieważ niebezpieczeństwo dla Cimoszewicza, czy dla tego układu lewicowego jest takie, jeśli będzie dwóch kandydatów. Prawdopodobnie do wyborów parlamentarnych będzie dwóch kandydatów, będzie Borowski i Cimoszewicz. Ale między wyborami parlamentarnymi a wyborami prezydenckimi jest jeszcze 2 tygodnie. I po wyborach parlamentarnych może na przykład Borowski zrezygnować, twierdząc, no w sondażach Cimoszewicz ma dużo, w imię jedności lewicy, czy też w imię tego, ażeby tej radykalnej, głupiej, prawda, tej niepewnej prawicy nie dopuszczać do władzy, ja rezygnuję i popieram Cimoszewicza. I to będzie ruch kolejny i może być jeszcze taki, że pani Bochniarz, no, która tam pewnie dołuje w sondażach, zrobi podobny ruch. Jeśli to się skumuluje, prawdopodobnie ci macherzy tam od wielkich spraw w obozie lewicy kalkulują, że wtedy Cimoszewicz mógłby się dostać, gdyby ten elektorat dawny ich odrodzić, mógłby się dostać do drugiej tury, a wtedy kto wie. Więc to jest po prostu od strony takiej technologii bardzo, moim zdaniem, taka misterna gra, no, przy wykorzystaniu wszystkich wpływów medialnych i innych, prawda, politycznych, kulturowych, jakie oni mają, a mają rozbudowane. Pamiętajmy, że patronuje temu w sensie symbolicznym, moim zdaniem, Pałac Prezydencki z Kwaśniewskim na czele, bo obecność Kwaśniewskiej w ewentualnej kampanii Cimoszewicza tylko o tym świadczy. Zresztą to jest człowiek Kwaśniewskiego. Do tego, kiedy dodamy środowisko Gazety Wyborczej, które wpisało się kompletnie w kontekst obrony Okrągłego Stołu. Ja mówię, czy już tak tylko gwoli pewnej symboliki, czy pewnej anegdoty dowcipnej, że Cimoszewicz razem z Kwaśniewskim byli u prezydenta Wałęsy na imieninach, to jeszcze większy podwójny symbol. I to wiele mówi, jak bardzo ten obóz się konsoliduje i jak bardzo misternie i planowo działa w kierunku tym, ażeby władzy w Polsce nie stracić, bo oni doskonale wiedzą, że gdyby tę władzę tak naprawdę do końca stracili, by to mógł być ich ostatni. Więc
czyli stworzono taką dramaturgię sztuczną, że decyduje się, waha, nie odpowiada, że nie chce, dokładnie, że chce się wycofać. A w sumie to nie było zaskoczenie, bo no tak, tak można się było spodziewać, że jednak będzie zależało, żeby chociaż ten, no bądź co bądź istotny przyczółek, bo taki bardzo reprezentatywny, prawda?
Tak, bo ten
branie udziału w wyborach jest już takim jakimś sygnałem.
To znaczy, to też może odrodzić całą tą bazę SLD-owską, bo pamiętajmy, że twarz, którą dano na czele tego skorumpowanego układu, jest młody niby człowiek Olejnicza, prawda? Więc to będzie, my popieramy, mówię, my w sensie oni popierają Cimoszewicza. Cimoszewicz, no prawda, tu wielce namówiony przez ludzi, którzy go prosili ze łzami w oczach, żeby kandydował. Olejniczak młody, więc tutaj te sondaże miałyby się im poprawić. Co więcej, później wokół Cimoszewicza, nawet jeśli by nie wygrał wyborów prezydenckich, można by było, czy naprawdę jest plan odbudowy całej tej lewicy, zjednoczenia jej i odrodzenia jej wpływów. No, bo oczywiście tu też w mediach kreowano taką sytuację, że Cimoszewicz to bardzo taki czysty człowiek lewicy, nieskorumpowany, który nawet był gotów sam swoją karierę złamać i nie iść w ogóle do Sejmu, nawet w ogóle wycofać się z polityki, bo po prostu był oburzony, że polityka to bagno, w związku z czym on teraz na pewno będzie tym najbardziej świetlanym i czystym. No to jest od strony to teatrum, które zorganizowano, no było moim zdaniem wyreżyserowane w sposób profesjonalny, więc tym bardziej nasze środowiska prawicowe, środowiska katolickie powinny się zmobilizować na te wybory, ażeby po prostu nie dopuścić, czy nie doprowadzić do tego, żeby ten obóz się naprawdę odrodził, czy wyszedł z tych wyborów zwycięsko, bo to by była naprawdę katastrofa.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za komentarz.
Dziękuję uprzejmie.
Z Panem Bogiem. Mówił pan doktor Mieczysław Ryba, komentarz do decyzji dzisiejszej marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza, który postanowił kandydować w wyborach prezydenckich. Za chwilę jeszcze kolejny temat i rozmowa. Temat, drodzy słuchacze, mieliśmy taką informację. Szefowie organizacji żydowskich wielu państw europejskich będą zabiegać o zakaz wydawania wiz do krajów strefy Schengen. Deputowany rosyjskiej Dumy, Izby Niższej Parlamentu, przypomnijmy, którzy podpisali tak zwaną listę 19, tak podała wczoraj agencja Interfax taką informację. O jaką tu listę chodzi, o jaki problem? Mam połączenie z panem redaktorem Waldemarem Moszkowskim, naszego dziennika. Witamy bardzo serdecznie, panie redaktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i właśnie, prosimy o nakreślenie nam tej sprawy, dosyć chyba dziwnej.
Rzeczywiście, za tą sprawą się wiele, może się kryć wiele wątków, również politycznych, ale warto się przyjrzeć samej sprawie, a ewentualne wnioski, na ewentualne bardziej głębokie wnioski trzeba by chyba jeszcze poczekać. Otóż prokuratura generalna Rosji postanowiła zbadać zbiór żydowskich religijnych zaleceń Shulchan Aruch, napisanych w XVI wieku przez rabina Józefa Karo. Celem działań prokuratury jest sprawdzenie, czy książka nie zawiera elementów podżegania przeciwko nieżydowskiej ludności współczesnej Rosji. Prokurator generalny Władimir Ustinow wydał polecenie zbadania również kwestii możliwego przekroczenia prawa przez działające w Rosji organizacje żydowskie. Izraelski MSZ w związku z tym wystosował wobec Rosji ostry protest, zarzucając Rosjanom zachęcanie do rozpowszechniania antysemityzmu na poziomie państwowym. Sprawa wydania i rozpowszechnienia w Moskwie książki Kitzur Shulchan Aruch zatoczyła koło. Z moskiewskiej prokuratury została ponownie skierowana do basmannej prokuratury międzyrejonowej w Moskwie, która wcześniej nie doszukała się samym przestępstwa antysemityzmu zarówno w pozwie do prokuratury, jak i w działaniu wydawców książki Kicur Shulchan Aruch Kongresu Żydowskich Organizacji Religijnych i Zjednoczeń w Rosji. Obecnie jednak prokuratura międzyrejonowa, która wcześniej odmówiła wszczęcia sprawy karnej w sprawie wydania książki, na polecenie prokuratora generalnego ponownie zajęła się jej badaniem i przesłuchiwaniem wydawców. Pod koniec ubiegłego tygodnia na przesłuchanie do prokuratury wezwano dyrektora generalnego Kongresu Żydowskich Wspólnot Rosji Zinowija Kogana. Śledczych interesowały personalia tłumaczy Shulchana Arucha na język rosyjski, a także szczegóły tych rozdziałów, w których mówi się o pomocy nieżydówkom w czasie porodów i o wyuczaniu nieżydów niektórych zawodów, podał poniedziałkowy dziennik izraelski Haaretz. Aleksandra Borodzę, dyrektora generalnego innej organizacji Federacji Wspólnot Żydowskich Wspólnot Rosji, oburza już sam fakt wszczęcia śledztwa wobec, jak się wyraził, średniowiecznego tekstu religijnego. Jego zdaniem świadczy to o krótkowzroczności prokuratury generalnej. Haaretz podał również, że w Izraelu decyzja prokuratora generalnego Ustinowa została uznana jako wyrażoną na poziomie państwowym zachętę do wspierania tendencji antysemickich, które miałyby się wyrażać w podpalaniu synagog, w łamaniach do żydowskich portali internetowych i napaściach na żydowskich przechodniów. Dziennik przytacza otwarcie ostrą reakcję izraelskiego MSZ-u, w której czytamy, tutaj cytat, nie pozwolimy plamić żydowskiego narodu i jednej z jego świętych ksiąg. Koniec cytatu. Według Tel Awiwu prześladowania żydowskiej księgi mają miejsce po raz pierwszy w poststalinowskiej Rosji. Żądanie przeprowadzenia śledztwa pod kątem możliwego przekroczenia prawa z powodu rozpowszechniania kwestionowanej książki zostało zawarte w liście otwartym skierowanym pod koniec stycznia do prokuratury generalnej przez grupę 19 posłów Dumy Państwowej. Pod listem podpisało się początkowo 500 działaczy kultury i dziennikarzy. Gdy okazało się, że liczba wspierających zwiększyła się 10-krotnie, pozew nazywany początkowo listem 19 został ostatecznie nazwany listem 5000. Książka Shulchan Aruch, to jest nakryty stół, według wyznawców judaizmu początkowo była pomyślana jako maksymalnie pełne i szczegółowe wypisy żydowskiej cywilizacji. Shulchan Aruch według Żydów jest nadzwyczaj zwięzłym konspektem najgłówniejszych praw Talmudu, jednakże jak twierdzą, wprost się na nim nie opiera. Później w XIX wieku pojawia się książka Shlomo Ganzfrida Kicur Shulchan Aruch, czyli mały nakryty stół, skrócony wariant tego dzieła, opublikowany w Wenecji w XVI wieku. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego ta XVI-wieczna książka wzbudziła oburzenie 19 posłów Dumy i 5000 sygnatariuszy listu. Dlaczego sprawę podtrzymał prokurator generalny? Czego tak naprawdę uczy Shulchan Aruch młodych Żydów? Moskiewskich badaczy sądowych interesowały rozdziały, w których mówi się o pomocy nieżydówkom w czasie porodów, ponieważ książka jednoznacznie zabrania lekarzom Żydom odbierania porodów od matek nieżydówek. Judaiści protestują. Może mielibyśmy teraz przedstawić listę cenionych żydowskich lekarzy ginekologów, którzy całe swoje życie i talent poświęcili w służbie bez wyjątku wszystkim kobietom? Pytają. Przecież ta stara księga była napisana w czasie, gdy wyznawcy innych religii również pałali do siebie wrogością, tłumaczą. Oponenci, którzy generalnie nie kwestionują uczciwości medyków żydowskiego pochodzenia, oburzają się z zupełnie innego powodu. Ta XVI-wieczna księga jest w XXI wieku nadal traktowana jako autorytatywny, w cudzysłowie święty, jeden z podstawowych wykładników religijnych i judaistycznych postaw moralnych. Pytają, w jakim celu dzisiaj młodzi adepci judaizmu karmieni są treściami Shulchan Aruch, który zezwala na przykład na oszustwo nieżyda. Oto próbka, cytat. Nie wolno oszukiwać przyjaciela nawet na drobną sumę, bo powiedziano nie oszukuj bliźniego. A ponieważ napisane bliźniego, to ten zakaz nie stosuje się do akuma. Gdy Żyd sprzedaje towar akumowi, to nie wolno drugiemu Żydowi powiedzieć mu, że towar nie jest wart tyle, nawet gdy to jest prawda. Słowo akum oznacza tu czciciela gwiazd i planet, czyli poganina. W napisanej pod koniec XIX wieku książce Chrześcijanin w Talmudzie Żydowskim ksiądz Pranaitis dopowiada, że z niezliczonych miejsc okazuje się teraz, tu cytat, że słowem akum w księgach żydowskich, zwłaszcza Shulchan Aruchu, oznacza się chrześcijan. Jeszcze inne cytaty. Żyd może skrzywdzić goja, może go oszukać na rachunku, byleby tylko nie był spostrzeżony, bo w przeciwnym razie imię Boże byłoby znieważone. Koniec cytatu. Albo cytat. Gdy goj pożyczył Żydowi pewną sumę pieniędzy bez dowodu zobowiązującego do oddania, Żyd jest wolny od zwracania.